Niezależnie od tego, gdzie będzie centrum naszego miasta, to kiedyś na naszym ośrodku będzie tak ładnie, że każdy, kto tutaj przyjdzie, będzie automatycznie przełączał się na niemiecki. Na język niemiecki. Bo tam podobno jest tak pięknie. Za Odrą. Nie? Dobrze. W każdym razie Sławek zaczyna tworzyć tutaj taki dream team. Właśnie jak to zrobić, żeby tutaj było tak pięknie, że automatycznie będziemy przełączać się na niemiecki. Właśnie, gdzie jest centrum naszego miasta? Gdzie jest centrum naszego miasta? Mówię oczywiście do tych z nas, którzy mieszkamy w Bielsku, bo ci, którzy słuchają teraz nas w Krakowie czy w Katowicach, to sprawa może mieć się inaczej, ale w Bielsku, gdzie jest centrum naszego miasta? Nie wiadomo, prawda? Nie wiadomo, czy na rynku, na Starym Mieście, czy w Galerii Sfera, bo tam jest najwięcej ludzi, tam najwięcej się dzieje. Dylemat wziął się stąd, że ktoś wziął dawną funkcję, jaką spełniał rynek miasta i przeniósł w nasze czasy, tak powstała galeria. To ktoś przeniósł to, co dawne, w nasze czasy. Dokładnie to robimy podczas naszych spotkań w niedzielne popołudnia. Przenosimy dawny rynek w nasze czasy. To, co zdarzyło się w Ewangeliach, co tam jest opisane, przenosimy do tu i teraz. Właśnie w ten sposób poznajemy różne fragmenty Bożego Słowa, teraz też Ewangelię Łukasza, wydarzenia w niej opisane, chwytamy jakiś szerszy kontekst tych wydarzeń, patrzymy trochę do tyłu, trochę do przodu, jak te wydarzenia zazębiają się może kilkadziesiąt lat do przodu, aż po nasze czasy. Czyli można by tak powiedzieć, że przenosimy dawny rynek w nasze realia i powstaje nam z tego ciekawa sfera. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu, Ewangelia Łukasza 8. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do Jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. Gdzie było centrum miasta? Gdyby patrzeć przez to, gdzie było najwięcej ludzi, no to było to centrum wędrujące, w zależności, gdzie był Jezus. Dlaczego tak było? Dlaczego tak się działo? Jezus zaspokajał w niezwykły sposób potrzeby ludzi, potrzeby najbardziej przez nich uświadamiane, odczuwane. Wystarczyło pójść tam, gdzie on był, zrobić to, co zrobił przełożony synagogi, upaść przed Jezusem na ziemię, poprosić Go o pomoc. A czasami potrzeba była ogromna, żeby nie powiedzieć okrutna, jak w przypadku tym przez nas poznanym, córka, jedynaczka, bliska śmierci. Trzeba było przyjść tam, gdzie jest Jezus, upaść Mu do nóg, poprosić. Jaka myśl powstaje w tym momencie w waszych głowach? Myślę, że nie trudno zgadnąć. Na 99% powstaje pytanie, jak przenieść to w nasze czasy? Jezusa nie ma fizycznie wśród nas. Nie da się gdzieś pójść. Oczywiście można stworzyć figurkę Jezusa, i gdzieś postawić, ale czy na pewno o to chodzi? Czy to jest najlepszy sposób przeniesienia tego wydarzenia z Ewangelii Łukasza w nasze realia? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego odcinka Ewangelii Łukasza. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Znowu pytanie w naszych głowach, jak przenieść to w nasze czasy? Znowu wielka potrzeba odczuwana przez tamtą kobietę, ale tutaj już zaspokojona, problem rozwiązany, Jezus przyłożył boską moc i problemu nie ma. Jak przenieść to w nasze czasy? Kobieta przyszła do Jezusa, chociaż mogła pójść po pomoc gdzie indziej, prawda? Dlaczego przyszła do Jezusa? Jest tutaj diagnoza. Jezus mówi, twoja wiara cię ocaliła. Przyszła dlatego, że uwierzyła. Ale czym jest wiara? Nie mamy czasu, żeby za każdym razem, co tydzień to uzasadniać, więc pójdę trochę na skróty i powiem od razu definicję. Wiara to zaufanie, które wyrazi się w działaniu. Tamta kobieta była wyjątkowo zalękniona i zestresowana, gdy miała zrobić coś publicznie, widocznie miała taką naturę, że była w niej chęć ukrycia się, schowania, żadnych tu publicznych wystąpień. Osoba, która boi się ludzi, dlaczego przełamała się? Może to dla niej był najtrudniejszy krok w życiu? Bo uwierzyła. A wiara to zaufanie, które wyraża się w jakimś działaniu, które nie jest łatwe, to działanie, które jest wyzwaniem. Na tym polega wiara. Rezultat? Została uleczona, doświadczyła Boga w działaniu. Dlaczego Jezus się zaangażował? Dlaczego Bóg zaangażował się w jej życie? Właśnie tak Jezus to tłumaczy. Twoja wiara cię ocaliła. Zaufanie wyrażone w działaniu, które nie jest łatwe, a bardziej precyzyjnie mówiąc, zaufanie wyrażone w posłuszeństwie, w zrobieniu czegoś, czego Bóg oczekuje. Bóg zawsze odpowiada na taką wiarę. Bóg angażuje się w życie człowieka na jego prośbę tylko w jednym przypadku, w odpowiedzi na wiarę. Wiara to jedyna rzecz, która robi na nim wrażenie. Wiara to jedyna rzecz, na którą odpowiada. Wiara to rodzaj więzi z człowiekiem, o którą naprawdę chodzi. Coś, co Boga honoruje, cieszy. A dokładna definicja jest właśnie taka. Wiara, czyli zaufanie, które wyrazi się w odpowiednim działaniu, w posłuszeństwie, w czymś, co nie jest łatwe, jest wyzwaniem. Wiara, która nie wyraża się w konkretnym działaniu, pozostaje tylko w głowie, w myślach człowieka. W jednym miejscu Biblii czytamy, że jest martwa, to znaczy po prostu jej nie ma. Są tylko pozory, jakieś odczucia, przebiegi myślowe, ale to na pewno nie jest wiara. Prawdziwa wiara zawsze wyraża się w jakimś działaniu. Jeżeli mówię wierzę, to od razu powinienem na to popatrzeć, czy ufam Bogu i czy za tym poszło jakieś, czy pójdzie jakieś działanie. Inaczej wiara jest martwa, po prostu mi się tylko wydaje. Dlatego właśnie Bóg zaangażował się w życie tej kobiety, okazał swoją moc i problem został rozwiązany. Jak to przenieść w nasze czasy? Jak dzisiaj możemy przyjść do Jezusa ze swoimi problemami i doświadczyć Jego autentycznego zaangażowania w nasze życie? Gdybyśmy popatrzyli szerzej na to, co się działo, to będą działy się już wkrótce bardzo ciekawe rzeczy. Już w następnym fragmencie, na samym początku 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, coś, co poznamy bliżej za tydzień, miało miejsce następujące zdarzenie. Zobaczmy. Ewangelia Łukasza 9, początek. Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. A jeszcze w następnym, w 10 rozdziale, pierwszy wers, zobaczmy, co się dzieje. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Zobaczmy, tą sprawę pomocy ludziom w kwestiach zdrowotnych, co z tym Jezus zrobił? Przekazał następnym, przekazał swoim uczniom. Ale popatrzmy jeszcze dalej w czasie, parę lat do przodu. Przenieśmy się w czasy, kiedy już istniał Kościół i zobaczmy list Jakuba 5, co tam czytamy. Takie zalecenie. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Ten sam element przeniesiony do pierwszych wspólnot chrześcijańskich tak właśnie wyglądał. Tu jest pewien problem z tłumaczeniem. Biblia Tysiąclecia używa tutaj słów kapłanów Kościoła, chociaż w oryginalnym tekście nie ma żadnych kapłanów Kościoła, są tylko starsi. Widocznie tłumacze Biblii Tysiąclecia uznali, że czytelnicy nie będą rozumieli, jak im się napisze starsi. Dosłownie jednak jest, choruje ktoś między wami, niech sprowadzi starszych. Po prostu tych, którzy się daną grupą opiekowali, byli liderami. Tak było kilkanaście, kilkadziesiąt lat później, kiedy już powstał Kościół. I teraz to, na co szczególnie czekamy, jak to się przenosi w nasze czasy. Przełożony synagogi, jak miał pewien problem, wielki problem, przyszedł do Jezusa, upadł mu do nóg, prosząc o pomoc. Kobieta cierpiąca na krwotok przyszła do Jezusa, dotknęła jego płaszcza. Jak to się przenosi w nasze czasy? Jak wziąć tą funkcję dawnego rynku i stworzyć coś współczesnego? Jaka, w cudzysłowie, galeria nam z tego powstaje? Otóż mówimy dosyć często, że autentyczna wspólnota chrześcijan, cząstka duchowego Kościoła Chrystusa, taka jaką my mamy nadzieję być, jest największą siłą do zmiany świata, jaka istnieje. Jezus obiecał swoim naśladowcom, zobaczmy, Ewangelia Jana 14. Ewangelia Jana 14, 12. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję i większe, bo ja idę do Ojca. Przytoczę tutaj cytaty z ostatnich reportaży Misja i Materia, które też są rodzajem wykładów, tylko trochę w innej formie, ze zdjęciami, różnymi myślami wysyłane do tych, którzy je zamówili. No i od czasu do czasu też taki, w cudzysłowie, wykład jest wysyłany. I oto, co tam można było ostatnio przeczytać. Ci z was, którzy to śledzicie, to natychmiast rozpoznacie. Na przykład uznajemy rolę, jaką Bóg wyznacza dla Kościoła, jako największej siły do przemiany świata. Nie postrzegamy siebie jako mało znaczącej, marginalnej grupy, chociażby inni nas tak postrzegali, siedzącej w kącie, przepraszającej, że istnieje. Jesteśmy największą siłą do zmiany świata i największą jego nadzieją. Albo takie jeszcze słowa. Nie wahamy się powiedzieć każdemu: zaangażuj tutaj w Kościele znaczną część swojego życia, bo nigdzie nie zrobisz tylu ważnych i wspaniałych rzeczy. Czy to jest prawda o Kościele? O naszej wspólnocie na przykład? W 100%. Bóg wyznaczył duchowemu Kościołowi, wspólnocie ludzi, którzy zaufali Chrystusowi i nawrócili się do Niego, wyznaczył rolę największej siły do przemiany świata. Kościół ma być Jego ramieniem do okazywania Jego miłości i troski światu, do rozwiązywania wszystkich najtrudniejszych problemów. Wczoraj i dzisiaj w naszym mieście mają miejsce targi motoryzacyjne. Centrum miasta w tym sensie przeniosło się pod Szyndzielnię. Niektórzy z was pomagali tam w organizacji, przy obsłudze parkingów, innych rzeczy, ale widzę, że chyba już prawie wszyscy wrócili. No i podczas tego wydarzenia, które już drugi raz miało miejsce, jest tam zawsze tak zwany food court, czyli strefa, gdzie są traki z jedzeniem, z kawą, jakieś bike, cafe i tak dalej. Więc wczoraj kupiliśmy tam kawę w gronie paru znajomych, czy też ja z Ewą. Ale nie było gdzie usiąść. Oczywiście była taka strefa ze stolikami, ale tam było pełno, zresztą nie było oparć. Więc usiedliśmy na krawężniku. A tu u nas, w naszym ośrodku, wygodne oparcia. W przyszłości planujemy tu 5 kawiarenek, co najmniej, rozsianych po naszym ośrodku, z wygodnymi oparciami. To tylko symbol, symboliczna ilustracja, że tutaj można najlepiej się oprzeć. Największa siła do zmiany świata, największa siła do pomocy ludziom, żeby mieli się na czym oprzeć, na przykład w kwestii małżeństwa. Co drugie małżeństwo się rozpada. A więc jak tu się cieszyć na ślubie kogokolwiek, skoro wiemy, że mają tylko 50% szans? Wczoraj słyszałem pewną wypowiedź, dla mnie to chyba będzie hit dziesięciolecia. Był to program o życiu jakiegoś sławnego człowieka publicznego i był tam taki tekst, takie zdanie, że na swoim ślubie poznał miłość swojego życia. Rozumiecie? Jak się żenił z jedną kobietą, to akurat poznał miłość swojego życia, ale co ciekawe, z tą miłością swojego życia też się rozwiódł. Gdzie ludzie mają szansę znaleźć najlepszy ratunek dla małżeństwa, jak nie tutaj u nas, pod warunkiem, że będziemy takim miejscem, że się przyłożymy i nie będzie trzeba się wstydzić, Ale potencjał jest i to największy. Nie ma wątpliwości. I tak jest ze wszystkim. Czy ze zdrowiem też? A jakże? Co by było, gdyby nie modlitwa? Często walka o zdrowie przez modlitwę według tej instrukcji z Jakuba 5. Wiadomo, Bóg nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie życzyli, bo Bóg ma swoje drogi i napięcie musi być. Nie ma tu automatu, bo wiara, którą Bóg w nas buduje, jest w nas niezależnie od tego, czy Bóg działa, czy nie. Jest to po prostu Jego działanie, On ją wkłada w nas i ona najlepiej się wyświetla wtedy, kiedy Bóg nie działa, bo nic się nie dzieje, nic nie widać, nic nie czuć, a w sercu wiara. Tak jak i w chwili Jezusa, nie wszyscy byli uzdrowieni, ale to w najmniejszym stopniu nie zmienia tej prawdy, że Bóg jest gotowy zaangażować się w życie człowieka, a Jego narzędziem, Jego ramieniem jest właśnie duchowy Kościół złożony z ludzi, którzy zaufali Chrystusowi, nawrócili się do Niego, doświadczyli duchowego odrodzenia w swoich sercach, otrzymali Ducha Świętego. A kim są kluczowe osoby w tym działaniu Chrystusa przez swój Kościół? Przez kogo Chrystus szczególnie działa? Ci starsi z listu Jakuba, albo tych 12 lub 72 w Ewangeliach, jaki jest dzisiejszy odpowiednik? Nie ma wątpliwości. To są liderzy małych kręgów, grup. To są kluczowe osoby w działaniu Boga. Jeżeli spełniasz taką rolę we wspólnocie albo aspirujesz do takiej roli, potrzebujesz spojrzeć na siebie przez wiarę, na swoje powołanie. To ty właśnie masz ten największy potencjał do zmiany świata, jaki istnieje. Doceń swoją rolę. Popatrz na siebie przez wiarę. Nie jesteś kopertą, przez którą jakiś list zostanie komuś przekazany. Jesteś samym listem czytanym przez innych. Od Boga. Czytanym innym, którzy mogą mieć podobny wpływ na następny. Do czego by to jeszcze porównać? Nie jesteś jakimś rozkładaczem tabletek, który bierze tabletki i pacjentom rozkłada do połknięcia. Jesteś lekarzem, który jest zdolny rozpoznawać problem i znaleźć rozwiązanie. I masz potencjał, by być największą siłą do zmiany świata. Jeżeli pozwolisz, by Duch Święty ciebie wypełniał i używał, a sama mała grupa chrześcijan, mały krąg, z których de facto zbudowana jest nasza wspólnota, nie jest jakimś mało znaczącym towarzyskim epizodem, rodzajem rytuału, który trzeba odbębnić, bo na razie nikt nie wymyślił innego. Nie. Jest najbardziej pełnym sposobem zaspokojenia potrzeb jej uczestników. Tak? Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio się tym przejmiemy i się przygotujemy, by nie przynosić wstydu sposobem, w jaki grupę prowadzimy. Małe grupy w naszej wspólnocie to coś, czemu poświęcamy relatywnie najwięcej czasu. Zwłaszcza ci, którzy je prowadzą, bo muszą sami się nauczyć, a później dobrze się przygotować, nosić ciężary innych. Poświęcamy tyle czasu, że czasami trudno jest znaleźć czas na coś innego. Ale my tu nie uprawiamy jakiegoś rytuału małych grup, jakaś nowa liturgia. Lecz jest to najbardziej pełny sposób, by zatroszczyć się o potrzeby drugiego człowieka, o jego rozwój. I patrząc na spektrum spraw, którym służy mała grupa i na potencjał pomnażania, mała grupa uczniów Chrystusa to jest największy potencjał do zmiany świata. Pod warunkiem, że pokornie się tego nauczymy i solidnie przygotujemy. Pod warunkiem, że ta mała grupa będzie wiernym zastosowaniem zasad Chrystusa, a nie jakimś mutantem, który daleko odbiegł od wzorca i stracił swój potencjał. Największa siła do zmiany świata. Dzisiejszy odpowiednik sytuacji z Jairem, przełożonym synagogi i kobietą cierpiącą na krwotok, gdy przyszli po pomoc do Jezusa. Jak dzisiaj przyjść do Jezusa i doświadczyć Jego pomocy? Dokładnie w ten sposób. I jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. Rodzaj więzi, jakie mają panować w tym dzisiejszym odpowiedniku, tak? W Kościele. Według wzorca, jaki zostawił Jezus. Powróćmy do naszego tekstu jeszcze raz, wers 45. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Oto relacje, o które chodzi. Piotr coś mówi do Jezusa, że jest tak, a tak. Jezus mu odpowiada, nie, jest inaczej. Relacje nauczyciel-uczeń. Doskonały wzorzec relacji dla Kościoła. Relacje nauczyciel-uczeń. Niektórzy uczniowie stają się nauczycielami dla następnych, a niektórzy z nich z kolei staną się nauczycielami dla jeszcze następnych. Ale dobry nauczyciel zawsze ma jeden cel. Rozwój swojego ucznia. Tylko jedna rzecz jest prawdziwym sukcesem dla nauczyciela. Nie swoje jakieś tam bleble osiągnięcia zawodowe, ale sukces swojego ucznia. Dlatego stawiam mu wyzwania. To tak jak Jasiu Lorek, przepraszam, że akurat ciebie tak wywołuje, spotyka czasem, a nawet dosyć często, jakiegoś swojego ucznia i cieszy się jego sukcesem, kim tam w życiu nie został i jest najszczęśliwszy na świecie. To są relacje właściwe dla Kościoła. I cała wspólnota Kościoła może być na tym oparta. Na takich relacjach. Ale czasami chrześcijanie nie są gotowi na takie relacje. Zwłaszcza najwięcej problemów jest z gotowością, by być uczniem. Dużo więcej znajdzie się chętnych, by być nauczycielami, zanim staną się uczniami. Ale to nie działa. Chcąc być dobrym nauczycielem, trzeba najpierw stać się uczniem. Jezus mówi, ktoś się mnie dotknął. Piotr odpowiada, zdawało ci się, tłum na ciebie naciska. Jezus mu na to nie. Ktoś się mnie dotknął. Koniec rozmowy. Piotr nie powiedział, widocznie jesteś przemęczony i ci się przywidziało. Przyjął to, co powiedział Jezus. To są relacje właściwe dla Kościoła. I na nich może być wszystko zbudowane. Wszystkie zadania, działania, wszystko. Oparte na relacjach nauczyciel-uczeń. Wczoraj w czasie skupienia przeczytałem takie bardzo ciekawe słowa z Ewangelii Mateusza 10. Popatrzmy. Jezus mówi, Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ten wzór relacji idzie od samej góry, od Boga Ojca przez Syna Bożego, potem przez uczniów do tych, którzy ich przyjmą. I to jest rodzaj więzi, na którym może być zbudowane wszystko w Kościele. Nawet najbardziej praktyczne rzeczy. Niektórzy z was przyszli tutaj dzisiaj w koszulkach Forum Idei, tak? Jest tutaj, tam też na zewnątrz, jest parę koszulek. Niedługo pojawią się nowe wzory. Oto jedna z mnóstwa służb w naszej wspólnocie, promowanie pewnego pomostu dla Ewangelii. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to wiedzą. Ale jak ta służba się toczy? Jedna z mnóstwa służb. Do jej prowadzenia został upatrzony jeden z Michałów w naszej wspólnocie, który jest normalnie w świecie wysokiej rangi menadżerem. Ma tam swoich jeszcze wyższych szefów, bo jakaś korporacja ma swoje cele. Ale w Kościele jest zupełnie inaczej. Tutaj wszystko idzie po więziach, tak jak między Jezusem a uczniami. Inicjatywa koszulek Forum Idei wyszła ode mnie i miała trafić do Michała. Nie ma pytania, po jakich więziach, po jakiej strukturze, jak to się mówi w korporacjach, to pójdzie. Te więzi są gotowe. Po drodze jest Rafał, który pomaga wzrastać Michałowi, a między Rafałem a mną jeszcze Dawid, dla którego rozwój Rafała jest oczkiem w głowie. Dlaczego to zadanie trafiło do Michała? Uprzedziłem go, że będzie dzisiaj o nim, także spokojnie, nie martwcie się o Michała. Dlaczego to zadanie trafiło do Michała? Tu zdradzę coś, co działo się za kulisami. Kiedyś z Dawidem Bednarczykiem sobie gawędziliśmy o gałązce jego służby, jak to mamy w zwyczaju dosyć często. I rozmawialiśmy o tym, jak kto potrzebuje się rozwijać. I tak zrodziła się ta służba z troski o kogoś, aby mógł wzrastać. Cały Kościół mógłby być oparty na takich więziach, na takiej trosce jedni o drugich. I to jest moje głębokie przekonanie, tylko wtedy przy takich relacjach Kościół ma szansę stawać się praktycznie największą siłą do przemiany świata. Dynamitem. Z zachowaniem przy okazji wspaniałych więzi między ludźmi. Bez tej utraty ogromnej ilości energii na łagodzenie sporów, napięć, kłótni między ludźmi, które powstają natychmiast, kiedy odchodzimy od tego wzoru relacji. I chętnie postawię tutaj tezę, że każde odejście od tego wzoru, który zostawił Jezus, od wzorca relacji uczniowskich, jak je czasem nazywamy, każde odejście będzie bolesne i będzie się wiązało z ogromną utratą energii i marnotrawstwem potencjału. Niestety nie wszyscy chrześcijanie na świecie są gotowi na takie relacje uczniowskie, jak to nazywamy. Wielu nie jest gotowych być uczniami, chcą być od razu nauczycielami albo jakimiś niezależnymi elektronami, więc ten rodzaj więzi nie zachodzi. A ponieważ w Kościele trzeba zrobić wiele rzeczy, i nie da się ich oprzeć na takich więziach, jakie są w naszej wspólnocie, które zilustrowałem, bo ich tam nie ma, to trzeba stworzyć jakieś zastępcze struktury, trzeba stworzyć zastępcze funkcje, stworzyć przepisy, ułożyć milion paragrafów, następnie przez dziesiątki lat je poprawiać, tworzyć komitety, rozstrzygać spory i na samo służenie światu w imieniu Jezusa zostaje ile procent? Może z 5. Czy taki Kościół będzie największą siłą do zmiany świata? Będzie jak samochód z potężnym silnikiem turbo, w którym turbo się popsuło. Pozostaje mu jedynie wspominać, jak to się kiedyś jechało. I oto Kościół, który z mandatu Chrystusa jest największą siłą do zmiany świata, staje się w praktyce kulawym inwalidą, na pół niewidzącym i niesłyszącym. I co się wtedy dalej dzieje? Wiele wspólnot tego doświadcza, jakiś napięć, sporów. Co się wtedy dzieje? Niektórzy chrześcijanie, zdesperowani takim stanem Kościoła, zaczynają szukać swoich sposobów, zaczynają tworzyć różne misje, stowarzyszenia, fundacje, by pomóc kulawemu i ślepemu Kościołowi coś zrobić. I wyciągają więc z Kościoła najlepsze jego siły, jakie jeszcze pozostały, by ratować sytuację. I dobrze, bo przynajmniej wtedy Kościół, zajęty wewnętrznym ustalaniem, kto jest ważniejszy od kogo oraz wspominaniem przeszłości, cokolwiek zrobi. Ale nie jest to normalna sytuacja. Kiedyś prowadziłem ciekawą dysputę z moim mentorem Zygmuntem kilkadziesiąt lat temu, trochę jak Piotr z Jezusem. Zygmunt był moim mentorem i dla niego najważniejszym sukcesem był mój sukces. I rozmawialiśmy sobie często o istocie Kościoła, patrzyliśmy razem do Bożego Słowa. On był misjonarzem ruchu Nowego Życia, tak się to kiedyś nazywało. Właśnie jednej z takich misyjnych organizacji, które powstały, żeby pomóc Kościołom w wypełnieniu ich roli. Pytam go więc, po co istnieje ta wasza organizacja? No, pomóc Kościołom stać się Kościołami, które będą budować uczniów Chrystusa. Pomóc Kościołom, by zostały przywrócone takie więzi, jakie były między Chrystusem i uczniami. Okej, mówię. A gdy ta misja czy organizacja osiągnie swój cel, to co wtedy? Wtedy mi odpowiedział, zostanie rozwiązana. Wspaniała odpowiedź. Bo to właśnie Kościół Chrystusa otrzymał ten mandat, by być największą siłą do zmiany świata. Czasami trzeba mu pomóc, jak nie da się inaczej. Ale jak tylko się da, to trzeba tak, jak trzeba. Niech Kościół spełnia swoją rolę. Nie potrzebuje żadnych organizacji, by wyręczały go w tej roli. I gdy tylko może się bez nich obejść, to super. Za każdym razem, gdy słyszę, że Kościół Jezusa Chrystusa trzeba wspierać przez jakieś misje i organizacje, doznaję takiego bolesnego ukłucia, jak zawsze, gdy dowiadujemy się, że ktoś jest chory i sam sobie nie radzi. Jak jest chory, trzeba mu pomóc. Czasami potrzebne są jakieś szczudła, kroplówki, protezy, ale najlepiej w sumie, jakby pacjent był zdrowy. Kościół Jezusa Chrystusa, wspólnotę, taka chociażby jak nasza, otrzymał od Niego mandat, by być największą siłą do zmiany świata. Dotyczy to też finansów. Mówić o finansach, czy nie dzisiaj? Boże, mówić o finansach? Okej. Za każdym razem, jak słyszę, że Kościół musi się posiłkować środkami publicznymi, że potrzebuje dotacji ze środków publicznych, doznają tego samego nieprzyjemnego ukłucia, że to jest chore. To my, zamiast być ramieniem Boga, który jest przekazicielem Jego miłości i troski, Jego wszechmocy, marzy nam się, żeby nam się udało zostać beneficjentem społeczeństwa. Coś się we mnie przewraca, buntuje. I rozumiem to jako słabość, jako przejaw niewiary chrześcijan w to, jaką rolę otrzymali od Chrystusa, skoro patrzą na siebie jako na mało znaczących dla społeczeństwa, to tak też się angażują w ofiarowanie. Jeżeli nie wierzą, że taką rolę otrzymali, nie będą się też angażowali finansowo. I zamiast zaangażować się tutaj w Kościele tak, jak tego chce Bóg, wolą iść na żebry do państwa, albo tworzyć różne fundacje i iść też na jakieś żebry, generując niechcący przy okazji różne trudne relacje między chrześcijanami i robi się z tego niezła zupa. Ale skoro nie wierzą, że zostali powołani do największego wpływu, do największych rzeczy i że wszystko można zrobić w Kościele w sposób 100 razy lepszy, oparty na gotowych więziach uczniowskich, na wzorze, który zostawił Jezus, bez utraty 95% energii na tworzenie zasad i organizacji i ciągłym łagodzeniu konfliktów, ale trzeba w to uwierzyć i odpowiednio się zaangażować, łącznie z finansami. A w zasadzie w pierwszej kolejności z finansami, bez których automatycznie przełączamy się na żebranie i tracimy całkowicie turbo. Kościół, który nie kładzie odpowiedniego nacisku na finanse, sam prowokuje ludzi, żeby go lekceważyli, jak ubogiego krewnego, a ma być największą siłą do zmiany świata, obrazem mądrości Boga, wielorakiej w przejawach mądrości Boga, jak to mówi list do Efezjan. Czasami niektórzy mówią, że za dużo mówię o finansach, ale Słowo Boże mówi, że sługa Boży ma być zrównoważony, a więc muszę uważać, żeby nie było tego za mało, lepiej nie narażać się Bogu przez brak zrównoważenia ze strachu przed ludźmi. Taki jest dzisiejszy odpowiednik tego, co zrobił Jezus tamtego dnia. Gdy przyszedł do Niego przełożony z synagogi, a także kobieta, która była chora. Na koniec jeszcze finał historii, króciutko, ostatni epizod, dosłownie 3 minuty. Popatrzmy, bo musimy wiedzieć, jak to się skończyło. Czyli jeszcze kolejny fragment. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego z synagogi i oznajmił: twoja córka umarła. Nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: nie bój się. Wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą prócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz on rzekł: nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia. Lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Kilka osób miało wybór. Tak jak każdy z nas ma wybór w życiu, gdzie pójść ze swoimi problemami. No, wybrali Jezusa. Warto było? Gdyby Jair poszedł gdzie indziej, do ludzi ze swojego otoczenia, do jakiejś tam synagogi i tak dalej, jak ci ludzie zareagowali, kiedy Jezus powiedział, że ta dziewczyna nie umarła, tylko śpi, przez co wyraził to, że za chwilę jej pomoże i będzie po problemie. Taka mowa odpowiednia do wiary. Jak ludzie zareagowali na to? Wyśmiewali go. My też czasami spotykamy się z uśmieszkiem, a może i z szyderstwem, gdy mówimy, że w zaufaniu Jezusowi leży największa moc, nie szkodzi, swoje wiemy. Czytaliśmy też tutaj, że rodzice tej dziewczynki osłupieli ze zdumienia, ale co ciekawe, tylko o nich jest napisane, że byli zdumieni. Nie było tak napisane, nie jest tak napisane o trzech uczniach Jezusa, którzy też tam byli. Dlaczego? Bo byli już przyzwyczajeni. Dla nich to było już normalne, że Jezus bez żadnych ograniczeń jest najlepszą odpowiedzią na wszystkie problemy świata. Oby i dla nas to było normalne, abyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus i Jego działanie przez Kościół, przez nas to największa siła do zmiany świata. Abyśmy jako wspólnota byli najlepszym odpowiednikiem tamtych wydarzeń z Ewangelii Łukasza. Słyszałem, że niektórzy z was bardzo lubią rynek Starego Miasta u nas. Jak tam będziecie, to pomyślcie, jakim przełożeniem możemy być jako wspólnota właśnie tamtych wydarzeń z udziałem Jezusa.